Ecclesia Mediaevi, Kościół średniowiecza. Zaprasza Michał Antoniak. Dzień dobry, witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Ecclesia Mediaevi, czyli opowieści o Kościele średniowiecza. Tak szczęśliwie nam wypadło tym razem, że jest to audycja przedświąteczna, a miesiąc temu zapowiadałem, że dzisiejszą opowieść poświęcimy właśnie okresowi świątecznemu w średniowieczu. Grudzień dla ludzi średniowiecza był miesiącem rozpoczynającym cały zimowy okres zasłużonego, ale wciąż niełatwego odpoczynku. Nie prowadziło się wtedy prac polowych, a takich zwykłych dziennych obowiązków należało głównie utrzymywanie ciepła w chatach, więc w większości kalendarzy średniowiecznych ten grudzień był ilustrowany scenami noszenia chrustu na opał. Sam grudzień w społeczeństwach średniowiecznych postrzegany był na dwa sposoby. Przez ludzi uczonych, duchownych czy władających, no, czyli ludzi, którzy musieli liczyć czas w latach, przełom grudnia i stycznia był momentem zmiany roku pańskiego na nowy. Z kolei dla prostego ludu, rozumującego czas jedynie na podstawie obserwacji rytmu przyrody, w której żyli, moment przesilenia zimowego, o którego istnieniu tak zasadniczo to oni nie wiedzieli. Ale ten moment przesilenia zimowego, po którym to ciemności zaczynały ustępować miejsca stopniowo wydłużającym się dniom, był symbolicznym momentem początku nowego cyklu przyrody. U Słowian święto odradzającego się słońca zwykle było nazywane godami lub też szczodrymi godami. Odradzające się życie i światło świętowane było najczęściej ucztami. Nic więc dziwnego, że wraz z chrystianizacją naszych ziem te szczodre gody naturalnie wręcz przeistoczyły się i zostały zaadaptowane w obchody świąt Bożego Narodzenia. A ten zwyczaj wieczornego ucztowania po dziś dzień funkcjonuje u nas jako wigilia, która sama w sobie, jak Państwo może kojarzą, nie jest zbyt popularna na przykład w krajach zachodniej czy północnej Europy. Już w średniowieczu święta Bożego Narodzenia poprzedzał Adwent, czyli okres wyczekiwania. Dzisiaj ta sprawa jest prosta. To 4 niedziele przed świętami, jednak w średniowieczu ta kwestia nie była tak oczywista. Jeszcze do XI wieku duchowni nie byli do końca zgodni, ile ten Adwent powinien trwać. Ostatecznie zgodzili się, że powinien on obejmować 4 niedziele, czyli z założenia 4 tygodnie. Ale co jednak, jeżeli Boże Narodzenie, czyli dzień 25 grudnia, wypadał w poniedziałek. Wówczas Adwent obejmowałby 4 niedziele, ale rozpoczynałby się dopiero 3 grudnia. Trwałby więc 3 tygodnie. Z kolei, gdyby miał on trwać pełne 4 tygodnie, zaczynałby się 26 listopada. Tylko wtedy obejmowałby on 5 niedziel. Kłopotliwe, prawda? Nie bez kozery biskupi łamali sobie głowy, jak rozwiązać ten problem, zwłaszcza, że w samym XI stuleciu Boże Narodzenie przypadało aż 14 razy w poniedziałek. Być może i z tego powodu w liście dedykacyjnym załączonym przez Matyldę Lotaryńską do księgi liturgicznej Ordo Romanorum, którą przesłała w darze Mieszkowi II, księżna wspomina, że owa księga liturgiczna ma służyć naszemu władcy dla orientacji w rytmie obrzędów roku kościelnego. Sprawę Adwentu ostatecznie rozwiązał cesarz Konrad II, który podróżując po różnych rejonach cesarstwa natrafiał czasami na pierwsze niedziele Adwentu obchodzone tydzień po tygodniu. Jako władca cesarstwa był on zobowiązany do utrzymania sytuacji kościoła w państwie w niejakim porządku. Zwołał więc on synod biskupów, podczas którego ustalono, że Adwent ma obejmować jedynie 4 niedziele, z czego pierwsza obchodzona jest najwcześniej 27 listopada, a najpóźniej 3 grudnia. W ten sposób usystematyzował czas wyliczania Adwentu. Oczywiście, jak to w średniowieczu, w niektórych prowincjach kościelnych ten dawny zwyczaj utrzymywał się nawet do XIV wieku. O tym, jak mogło wyglądać obchodzenie świąt Bożego Narodzenia w średniowiecznej Polsce, wiadomo niewiele. Przede wszystkim to było to święto kościelne, było więc obwarowane dwiema głównymi zasadami. Pierwszą z nich był oczywiście obowiązek uczestnictwa w mszy świętej, a drugim był zakaz pracy, jak to w dni świąteczne. Jako wielkie święto kościelne, Boże Narodzenie było też okazją do celebracji ważnych uroczystości. Dla przykładu, w roku 800 na cesarza koronował się Karol Wielki. Wspomniany wcześniej Mieszko II, według niektórych badaczy, również został koronowany w Boże Narodzenie roku 1025. To jest połączone z tym tegorocznym obchodem milenium koronacji pierwszych polskich władców. Zaledwie 50 lat później, w roku 1076, podobnie w Boże Narodzenie, został koronowany na króla Polski Bolesław Śmiały. No i jeszcze 40 lat temu w Boże Narodzenie wzięli ślub moi rodzice, więc korzystając z możliwości, winszuję im jubileuszu i życzę wszystkiego najlepszego na kolejne lata. Podobnie jak u Słowian, Boże Narodzenie świętowano głównie ucztując. O tych odświętnych ucztach, które mogłyby w jakiś szczególny sposób różnić się od takich typowych uczt, nie znalazłem żadnych szczególnych informacji. Aczkolwiek trafiłem na bardzo ciekawą wzmiankę w XIII-wiecznym podręczniku dla spowiedników, opracowanym przez cystersa Rudolfa. I w tym swoim dziele Rudolf wymienia kilka obrzędów związanych ze świętami dorocznymi. Cytat: czarodziejskich praktyk dla osiągnięcia szczęścia, zapisuje on zwyczaj zastawiania stołu w noc Bożego Narodzenia dla Królowej Nieba, dla uzyskania jej opieki i wsparcia. Dzisiaj nieznany zwyczaj. Tu warto jeszcze dodać, że te uczty, one były organizowane przez cały okres świąteczny i noworoczny. Zapewne z tego też powodu styczeń, z łaciny januarius, obrazowany jest w średniowiecznych kalendarzach wizerunkiem rzymskiego bóstwa Janusa o dwóch obliczach, siedzącego za suto z zastawionym stołem i objadającego się różnymi frykasami. Gwarantem spokoju i bezpieczeństwa dla takich uczt i podróżowania w gościnę był w okresie świąt Bożego Narodzenia pokój i rozejm Boży, czyli Pax et Treuga Dei, zakazujący jakiejkolwiek zbrojnej przemocy. Początkowo funkcjonowało to jako sam pokój Boży wprowadzony na synodzie w Charleroi w 989 roku, a następnie rozszerzony został dodatkowo o rozejm Boży przez synod w Toulouse w 1027 roku. Pokój i rozejm Boży obowiązywał od Bożego Narodzenia do poniedziałku po Trzech Królach. Jasno regulował kary za złamanie zakazu przemocy, w tym łącznie z karą ekskomuniki. Poza tym też nakazywał udzielanie azylu ściganym oraz gościny dla podróżnych. Być może słuchając tych historii rodzą się u Państwa takie pytania bardzo naturalne. Czy ludzie średniowiecza choinki nie mieli, czy kolędy śpiewali? No nie, choinki akurat ludzie średniowiecza nie mieli, ponieważ zwyczaj ten ma swoje korzenie w Alzacji we wczesnym okresie nowożytnym. Do nas trafił dopiero na przełomie XVIII i XIX wieku, a tak zasadniczo to choinka upowszechniła się jako symbol świąt dopiero w wieku XX. Być może wcześniej w chatach obecna była podłaźniczka, czyli taka jakby choinka odwrócona, wykonywana z czubka świerku lub jodły, zawieszana nad stołem lub w kącie do góry nogami, również zdobiona. Aczkolwiek podłaźniczka, jak większość tematów z kultury ludowej, no jest bardzo słabo obecna w źródłach historycznych, no i jej geneza jest niejasna. O tym z kolei by w średniowieczu śpiewano kolędy, nie będące takimi typowymi pieśniami oprawy liturgicznej okresu świątecznego, również niewiele wiadomo. Choć najstarsza znana polska kolęda pochodzi jeszcze ze średniowiecza. Jej najstarszy zapis pochodzi z roku 1424 ze zbioru kazań Jana Szczekny, który był spowiednikiem królowej Jadwigi, i kolęda ta zaczyna się od słów: zdrow bądź, królu anielski, k nam na świat w ciele przyszły, tyś zaiste Bóg skryty, w święte czyste ciało wlity. By jednak nie zostawić Państwa z wrażeniem, że dziś nie mamy żadnych wspólnych punktów ze średniowiecznymi obchodami Bożego Narodzenia, to przywołam taki każdemu z nas dobrze znany obrazek bożonarodzeniowej szopki. I dopowiem, że nasze wyobrażenie stajenki betlejemskiej w niczym nie odbiega od tego znanego ludziom średniowiecza. Manuskrypty zawierają ogromny zbiór iluminacji przedstawiających stajenkę właśnie, dokładnie taką, jaką znamy dzisiaj. Jest w niej wół i osioł, są pasterze z owcami, są trzej królowie z darami, no i jest święta rodzina z dzieciątkiem. Bo pomimo tego, że ludzie średniowiecza mieli zupełnie inne zwyczaje, inne problemy codzienne, to zawsze byli świadomi, co jest prawdziwą istotą świąt Bożego Narodzenia. Kończąc, życzę Państwu wszystkiego najlepszego z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz składam też najlepsze życzenia na ten nowy nadchodzący rok 2026. Dziękuję za uwagę i słyszymy się już po nowym roku.